Czy dawna Rzeczpospolita musiała upaść? Czy w ostatnich dekadach XVIII wieku przede wszystkim utraciliśmy nasze państwo? Czy może udało się wtedy zbudować fundament polskości, który przetrwał okres zaborów? Jakie były kluczowe sukcesy i kluczowe porażki tej epoki? I czy w czasach, gdy Rosja znów próbuje narzucić swą hegemonię Europie Wschodniej, historia XVIII wieku ma dla nas przesłanie uniwersalne? Porozmawiajmy. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Richard Batory, główny historyk Muzeum Historii Polski.
Dzień dobry Państwu.
Oraz profesor Piotr Ugniewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, także pracownik Muzeum Historii Polski.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od cytatu. Był inteligentny, starannie wykształcony, obeznany z zagranicą, elokwentny, przystojny i hojny. W ten sposób Richard Batory w swojej ostatniej książce scharakteryzował Stanisława Augusta Poniatowskiego. To jest piękna charakterystyka. No to właściwie, skoro tak pięknie się zaczęło, to dlaczego tak źle się skończyło?
Krótce mówiąc, zadanie było niewykonalne. Rzeczpospolita znalazła się w tak fatalnym położeniu w XVIII wieku, co najmniej od zakończenia Wielkiej Wojny Północnej, że w roku 1764 roku każdy król byłby z woli, albo przynajmniej z przyzwolenia imperatorowej Katarzyny II. Tak się stało, że zdecydowała się ona Stanisława Antoniego Poniatowskiego. Poza tym jeszcze jest dalsza część tego cytatu, że bywał nieco naiwny. A jego naiwność polegała na tym, że łudził się, że oświecona, zreformowana Polska może być choćby dużo słabszym, ale jednak partnerem dla oświeconej, zreformowanej Rosji Katarzyny. Nie do końca pojął, że ją interesowała, żeby Polska, jeśli miała być wcale, miała być słaba i całkowicie pod kontrolą Rosji. I dlatego tak źle się skończyło.
Piotrze, co ty na to?
No to zagadnienie pojawia się bardzo często, kiedy odbywają się dyskusje także publiczne na temat oceny ostatniego panowania rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, no bo ludzie, którym się opowiada o walorach tego władcy, o sukcesach jego działań na różnych polach, w końcu zadają pytanie, skoro było tak dobrze, to dlaczego tak się źle skończyło? No ale to rzeczywiście jest tego typu sytuacja, w której siły jednego człowieka, nawet głowy państwa, były niewystarczające na to, że państwo upadło, to znaczy podległo kolejnym rozbiorom. Król miał jakiś wpływ, ale no jednak bardzo ograniczony. Zwłaszcza to widać w drugim i trzecim rozbiorze, czyli to są już lata 90. XVIII wieku, kiedy właściwie los Polski, egzystencja Rzeczypospolitej została przypieczętowana przez bardzo szczególny i bardzo dla nas niefortunny zbieg różnych okoliczności w sytuacji międzynarodowej. Tutaj najważniejszą okolicznością była rewolucja we Francji, na którą przecież król Stanisław August nie miał najmniejszego wpływu, a właśnie konieczność interwencji przeciwko rewolucji francuskiej, mocarstw, które wzięły udział w rozbiorach Polski sprawiła, że te mocarstwa zgodnie z logiką dyplomacji XVIII-wiecznej musiały uzyskać jakieś nabytki, odszkodowania kosztem no właśnie Rzeczypospolitej, bo pokonanie Francji okazało się dla nich zbyt trudne, a więc gdzieś musiały znaleźć swoje korzyści te właśnie państwa i na tę sytuację król właściwie żadnego wpływu nie miał. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że na wiele sfer funkcjonowania Rzeczypospolitej miał i odcisnął pozytywne piętno.
Panowie, ale tym niemniej, najnowsza książka Richarda Batoryka, która w jakimś sensie jest też powodem, dla którego podjęliśmy tę rozmowę dzisiejszą naszą, Książka pod tytułem Światło i płomień nosi podtytuł Odrodzenie i zniszczenie Rzeczpospolitej. No więc były jakieś przesłanki do tego, i to wcale nie błahe, dowiemy się tego z książki, żeby mówić o odrodzeniu.
Jak najbardziej. I odrodzenie i zniszczenie są ze sobą połączone. Właśnie dlatego, że Rzeczpospolita się odnawiała. Początkowo w sferach kultury, idei, gospodarki i demografii, ale później także w polityce, najwspanialej podczas Sejmu Czteroletniego, została zniszczona. Alternatywny podtytuł książki, zasugerowany przez wydawnictwo literackie, Upadek, Odrodzenie i Upadek Rzeczypospolitej, bardzo często zresztą spotykany w literaturze, sugeruje, że Rzeczpospolita upadła z własnej winy, ponieważ że to było państwo niewydolne, to w domyśle mamy anarchiczną, opresyjną, fanatyczną szlachtę, biorącą odpowiedzialność za upadek Rzeczypospolitej. Nie, została zniszczona przez sąsiadów z Katarzyną II na ciele, ponieważ się odrodziła. Upada z zewnętrznych ciosów. A to, co mówisz o Rousseau, jest bardzo słuszne. Pod koniec XVIII wieku mamy wyraźne rozdzielenie pojęć państwa i narodu, co było szokiem dla niektórych Polaków w następstwie trzeciego rozbioru, bo uważali, że skoro nie ma państwa, nie ma Polski. Dopiero z czasem zaczęto rozumieć, że państwo upadło pod wpływem zewnętrznych ciosów, ale naród nie. Ale zwróćmy uwagę też na starsze pojęcie, Rzeczpospolita. A Rzeczpospolita to jest nie tylko państwo i nie tylko naród, ale jest to wspólnota obywatelska, która swoim potencjałem może ewoluować i łączy w sobie zarazem państwo i naród. I Rzeczpospolita, to bym powiedział, ta idea wspólnoty obywatelskiej otrzymuje kolosalny cios i nie może już dalej funkcjonować w takiej formie, jak było po upadku, bo zostało pokonane powstanie kościuszkowskiego, ale w jakim sensie Rzeczpospolita nie upadła, mimo że została zniszczona.
No dobrze, to chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie skupić się na najważniejszych rzeczach. Oczywiście to jest wszystko bardzo trudne, wyłowić tą jedną czy dwie, może trzy, najważniejsze, najistotniejsze rzeczy, wydarzenia, sukcesy czy porażki, ale zacznijmy od tego. Jeżeli patrzymy na ostatnie 30 lat istnienia dawnej Rzeczpospolitej, czyli mniej więcej od połowy lat 60. XVIII wieku do 1795, to gdybyście mieli wskazać jeden, no najwyżej dwa, takie najważniejsze sukcesy reformatorów dawnej Rzeczpospolitej, to co by to było, Piotrze?
No ja bym powiedział, że obok sukcesu w sensie tworzenia nowych instytucji, bodaj najważniejsza była przemiana świadomości, która dokonała się w drugiej połowie XVIII wieku nie tylko w elitach, ale w ogóle szerzej w klasie politycznej, czyli chodzi oczywiście o szlachtę, bo o ile wcześniej ona była bardzo przywiązana do na przykład elekcyjności tronu, to potem w czasach Sejmu Wielkiego jednak zwyciężyło to przekonanie, że trzeba z tej wolności wybierania królów zrezygnować po to i zgodzić się na dziedziczność tronu po to, żeby zachować Rzeczpospolitą, a dzięki temu utrzymać wolność w każdym innym wymiarze, poza wyborem, swobodnym wyborem monarchy. Więc te przemiany w świadomości klasy politycznej widać w entuzjazmie, z jakim przedstawiciele szlachty łączyli się z mieszczaństwem w czasach Sejmu Wielkiego, gdy zostało uchwalone prawo o miastach i elita mieszczańska została jakby w znacznym stopniu zintegrowana z szlachtą posiadającą majątki, bo tam bez majątków jakby pozbawiono praw politycznych i nastąpiło takie połączenie względnie zamożnej szlachty z dobrze wykształconym, też zamożnym, posiadającym różne rzeczy w miastach mieszczaństwem. I trzeba pamiętać, że do tego momentu, a więc momentu uchwalenia prawa o miastach, szlachcic, który zajmował się handlem, rzemiosłem, tracił prawa szlacheckie, prawa honorowe i no, był jakby obiektem hańby. A tutaj następuje ogromne z tego punktu widzenia przewartościowanie, bo ta sama szlachta zaczyna doceniać fakt łączenia się z elitą mieszczańską, zniesienia większości ograniczeń, barier odgradzających do tej pory te środowiska i no, uważa to za swój wielki, słusznie zresztą, za swój wielki sukces. To są objawy właśnie tych głębokich przemian. One się dokonywały no, dzięki postępom edukacji. Też pewnym niestety sposobem edukowania tego społeczeństwa było to, że ono przeżyło pierwszy rozbiór Polski. Był to wstrząs, który uświadomił ludziom, że jednak nie da się utrzymać w niezmienionym kształcie wszystkich praw instytucji dawnej Rzeczypospolitej, bo to właśnie tej samej Rzeczypospolitej grozi katastrofą. Tutaj można byłoby jakoś strawestować sławny cytat z Lampedusy, z Lamparta, że bywają takie sytuacje, w których trzeba wszystko zmienić, żeby wszystko zachować, więc takie, oni nie czytali Lamparta, ale widać, że zwyciężyło takie myślenie i to jest dowodem właśnie tej głębokiej przemiany, która często jest przecież ważniejsza niż zmiana konkretnych ustaw, instytucji, powołanie, no, nie wiem czego, rady nieustającej czy komisji skarbowych, oczywiście nie lekceważąc tych faktów, to wydaje mi się, że te kwestie świadomości były najistotniejsze.
To jest to piękny cytat z cudownej powieści Lamparta. Bez wahania na to pytanie pewnie bym powiedział Konstytucja 3 maja. Ale pod wpływem tego, co powiedział Piotra, to zniuansowałbym to Konstytucję 3 maja i ten rok, który zaczyna się od 3 maja 1791 roku, aż do zakończenia Sejmu Wielkiego, to bym traktował ten rok jako najważniejsze, bo Konstytucja 3 maja to nie jest tylko tekst ustawy rządowej, to nie są tylko burzliwe wydarzenia 3 maja, to jest przyjęcie tego, rozwinięcie tego, zadomowienie tego. I w tym roku Rzeczpospolita naprawdę pokazała swój potencjał i dlatego została zniszczona.
No właśnie, no to w takim razie idąc dalej tym tropem, powiedzieliśmy o sukcesie, no to gdybyśmy mieli z kolei spojrzeć na te 30 lat i wskazać na największe porażki, pewnie największą porażką w ogóle będzie upadek państwa, ale to jest zbyt oczywiste. Gdybyśmy może zatem spojrzeli na jakieś bardziej jednostkowe porażki w tym procesie nie wiem, kształtowania, nie wiem czy już można powiedzieć nowoczesnego narodu, ale narodu na pewno istniejącego obok państwa, w tym procesie edukacji. Co byłoby największą porażką?
Skoro nie będziemy mówić o ostatecznych dramatach drugiego, trzeciego rozbioru, to bym raczej skupił uwagę na tragicznych wydarzeniach pierwszych kilku lat panowania Stanisława Augusta, które doprowadziły do wojny domowej i do pierwszego rozbioru. To były lata, kiedy wszystko z jednej strony wydawało się możliwe, a jednocześnie tak fatalnie skumulowały się wewnętrzne siły, że to wielce pomogły z ościennym mocarstwom w zaborze jednej trzeciej Rzeczypospolitej, jednej trzeciej ludności. O ile w czasach Sejmu Wielkiego, pod koniec Targowiczanie, ich odpowiednicy na Litwie, to jest znikoma mniejszość, bo większość, albo przynajmniej taka krytyczna masa narodu szlacheckiego, polsko-litewskiego została przekonana. Targowiczanie wobec tego nie mieli innych szans, jak tylko udać się do Wielkiej Katarzyny. To jednak to dochodzi do takich tragicznych nieporozumień między reformatorami wokół króla i jego wojami, patriotycznymi tradycjonalistami z drugiej strony, że efekty tego są po prostu fatalne i całe reszta panowania Stanisława Augusta po pierwszym rozbiorze to jest jakby powolne, częściowe odrobienie strat z pierwszej dekady.
Myślę, że taką porażką króla pod koniec jego rządów było to coś, co mógłbym nazwać takim potocznym określeniem odklejeniem się jego od sposobu myślenia młodego pokolenia. On przestał rozumieć tych młodych ludzi, ich aspiracji, ich no właśnie w stosunku do świata i tego, co się działo. I o ile on sam był zwolennikiem takiej polityki małych kroczków, pewnego kunktatorstwa, cierpliwego zabiegania o realizację swoich projektów, nawet takimi kawałkami, jakimiś fragmentami, myśląc o tym, że one się w całości zrealizują albo w bardzo długiej perspektywie, albo nawet po jego śmierci, nawet król odwoływał się często do takiej metafory, że on zasiewa ziarno, a plon tego ziarna zbierze po jego już śmierci ktoś inny, w domyśle jakiś jego następca, no to właśnie młode pokolenie nie chciało czekać. To widać było w, choćby no, w różnych rzeczach, ale po pierwsze w tym buncie takim przeciwko zależności w stosunku do Rosji, który przeżył Sejm, który miał stać się wielkim na początku, jak się zebrał i korzystając z korzystnej koniunktury międzynarodowej, no, w praktyce Sejm nie posłuchał króla, jakby wypowiedział posłuszeństwo Rosji, w pewnym sensie zerwał gwarancję rosyjskie, narażając się na późniejszą zemstę Katarzyny II. I tutaj król nie potrafił nad tym zjawiskiem zapanować. On nawet powiedział, że wtedy użył takiej metafory, że ten Sejm to jest jak koń zasilny dla swojego jeźdźca, czyli króla, który miał nadzieję, że oto on będzie kierował tym koniem, Sejmem, a stało się zupełnie inaczej. I potem to też widać, że nie rozumie się w sposób taki głęboki z księciem Józefem, kiedy ten chciał dalej walczyć przeciwko Rosjanom w roku 1792, a król zarządził no, kapitulację właściwie. No bo właśnie kierował się takim sposobem uprawiania polityki, który stosował od zawsze.
Myślę sobie, że kiedy mówimy o tych sukcesach i porażkach, no wspomnieliśmy oczywiście siłą rzeczy tylko o kilku. Ale z kolei kilka chwil wcześniej powiedzieliśmy sobie o znaczeniu no, wydarzeń globalnych, o znaczeniu tego, co działo się w polityce międzynarodowej, ale w ogóle szerzej, jeżeli chodzi w ogóle o trendy epoki. Czy jest tak, że te ostatnie 30 lat dawnej Rzeczpospolitej to jest czas, kiedy te trendy epoki, one raczej sprzyjają odrodzeniu, czy raczej sprzyjają upadkowi? Albo czy one raczej stymulują porażki? Czy raczej więcej byłoby w tym nadziei na sukces? Pomyślałem sobie o takim pytaniu, kiedy Piotrze powiedziałeś o przemocy rewolucji francuskiej. No, rewolucja francuska, królobójstwo, wielki terror, no to się nieodłącznie kojarzy z ogromną zmianą polityczną i społeczną, jaką była rewolucja francuska. Siłą rzeczy dawna Rzeczpospolita aż takiego nasilenia rewolucji nie doświadczyła, ale no znowu, wracam do pytania. Gdyby spojrzeć na te czynniki zewnętrzne, to one były stymulujące bardziej dla sukcesów, czy bardziej dla porażek?
Czy sytuacja globalna bardziej sprzyjała sukcesowi czy porażce w drugiej połowie XVIII wieku w stosunku do Rzeczypospolitej? No, to jest bardzo złożone pytanie. Muszę przyznać, że nie umiem na nie odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o udział gwałtownych zjawisk przemocy we Francji podczas rewolucji i w zmianach, które dokonały się w Polsce. Zresztą co do Polski też mówi się o rewolucji, tyle że łagodnej. Nazywa się ją łagodną rewolucją, czyli taką, która przebiegała bez przelewu krwi. Taką tezę lansował na przykład Hugo Kołłątaj, że to była w Polsce łagodna rewolucja. I zresztą współczesna historiografia zagraniczna, w tym Richard Butterwick i teraz inni polscy historycy, też te przemiany w Rzeczypospolitej w okresie, o którym mówimy, nazywają rewolucją. W każdym razie rzeczywiście kontrastuje się przemoc, przelew krwi, który miał miejsce na masową skalę podczas rewolucji francuskiej z sytuacją dużo spokojniejszą w Rzeczypospolitej. Ale według mnie nie jest to do końca trafne, dlatego że trzeba pamiętać, że właściwie w obydwu tych państwach w tym samym czasie, mówimy o latach 90. XVIII wieku, widzimy przemoc i rozlew krwi. Tyle tylko, że rewolucja francuska jest rodzajem takiej implozji. Przemoc jest skierowana do wewnątrz. Natomiast Rzeczpospolita musi walczyć o utrzymanie reform, które sama podjęła, z wrogiem zewnętrznym. Przede wszystkim tutaj targowiczanie są mało istotną z tego punktu widzenia grupą, więc także mamy tu w Rzeczypospolitej do czynienia z przelewem krwi, ofiarami, gwałtownymi wydarzeniami, ale to jest ten ciąg wydarzeń od 92 roku, a więc interwencja wojskowa rosyjska, aż do powstania kościuszkowskiego w 1794, które zresztą trochę takich objawów, gwałtów przypominających ekscesy jakobinizmu we Francji też wtedy obserwujemy takie zjawiska w Rzeczypospolitej. Więc Francja to, jak mówię, rodzaj implozji, a Rzeczpospolita rodzaj eksplozji.
Tak, pod koniec stulecia wszystko jakby jest stawiane na ostrzu nosza. Wszystko albo nic. I Stanisław August nie pasuje do tego. To jest człowiek z połowy XVIII wieku, przywykły do polityki w ciszy gabinetów. Oświecenie to jest taki ożywczy, intelektualny ruch, nie jakaś ideologia do wojen narodowo-wyzwoleńczych. A tymczasem to już jest widoczne nawet w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość. W latach 80. dochodzą do nowych prądów w kulturze, o czym pisał m.in. francuski historyk literatury Jean Fabre. A Stanisław August już wtedy nie nadąża trochę za tendencjami epoki. Z jednej strony to przesilenie euroatlantyckiej kulturze i ideach w ostatniej tercji XVIII wieku przynosi bardzo ożywcze prądy. Na przykład w dziedzinie wojskowości dochodzą do możliwości inne sposoby prowadzenia wojny niż tylko pruska linia pod rozkazami. Takie możliwości na pewno dały swoją inspirację i owoce, zwłaszcza w insurekcji kościuszkowskiej. I rzecz jasna, Stanisław August już nie nadążał za takimi zmianami. Ale w polityce międzynarodowej to miało jak najfatalniejszy skutek. Rewolucja francuska, właśnie dlatego, że to było coś w rodzaju, jakby odpowiedział, implozji bardziej niż eksplozji. Jednak skutki dla sąsiadów były znaczne i bywały też przykre, choć niektórzy witali francuskie wojska jako wyzwoleńców. A jednocześnie to francuska rewolucja właśnie w tym okresie największego przesilenia, podczas terroru roku drugiego, skorzystała wielce, że polskie wojska insurekcyjne zatrzymała tyle Austriaków i Prusaków na wschodzie, co bardzo ułatwiało zadaniu Francuzów na zachodzie. W pewnym sensie podczas insurekcji Rzeczpospolita miała wszystkie problemy ideologicznego pokrewieństwa z Paryżem, choćby przesadzono z tym, a jednocześnie nie miała żadnych korzyści z realnej pomocy, którą Francja, gdyby chciała, mogłaby oferować.
No i to pokazuje nam rzeczywiście, że te powiązania międzynarodowe są nieoczywiste, a może przynajmniej dla współczesnych, dla nas dzisiaj, nie zawsze będą oczywiste. Chciałbym zadać inne pytanie i przejść do innego tematu troszkę. Wywodzicie się obaj z nieco innych szkół uprawiania historii. I bardzo krótko mówiąc, czym według was różni się uprawianie historii, Richardzie, dla ciebie w Polsce, pisanie o Rzeczpospolitej? Czym jest niezwykłe? I Piotrze, dla ciebie takie anglosaskie spojrzenie na historię dawnej Rzeczpospolitej. No bo wydaje mi się to szalenie ciekawe. Teraz mówimy wiele o książce, nawiązujemy ciągle do książki Richarda, no, która jest również, jeżeli chodzi o formę, w moim przekonaniu, różna od tego, w jaki sposób pisze się w Polsce o dawnej Rzeczpospolitej.
Jestem pełen szacunku dla dokonań wielu pokoleń polskich historyków. Szczególnie XVIII wieku, tu mówimy o XVIII wieku. Bo zarówno jeśli chodzi o historyków dziejów politycznych, jak też badaczy kultury, historii sztuki, czy literatury, czy badaczy gospodarki i prasy oczywiście, to są bardzo solidne, rzetelne, odpowiedzialne badania. Polscy badacze nie poszli na skróty, z nielicznymi wyjątkami nie gubili się w pogoni za modą, ale wciąż uprawiają na wysokim źródłowym poziomie dobrą, rzetelną historię. I to jest właśnie to, co najbardziej cenię. I w książce starałem się, żeby ten dorobek polskich historyków, może przede wszystkim najnowszych pokoleń, ale też niektórych dawniejszych, został pokazany światu. Tym, że myślę, że podobne zalety też można znaleźć na przykład u niektórych litewskich historyków.
Piotrze, a jak to wygląda z twojej strony?
Książka Richarda Batterwicka imponuje mi szerokością perspektywy, bo jak patrzę na dorobek naszej historiografii, w tym własne produkcje, to mam wrażenie, że czasem historycy polscy grzeszymy pewnym zawężeniem narracji naszych opowieści. Trzymamy się często zbyt wąsko tych zagadnień, które sami badamy, analizujemy na podstawie źródeł, trochę bojąc się szerszych uogólnień, nawiązań, z kojarzeń, korzystania bardziej taką hojną ręką z dorobku historiografii na tematy, które są pokrewne, które wiążą się, ale nie bardzo bezpośrednio z głównym wątkiem naszej opowieści. Tymczasem właśnie książka Richarda nie ma takich słabości. Autor wykorzystał ogromną ilość opracowań historyków polskich, ale też zagranicznych, na przykład takich, którzy pisali bardzo szeroko o globalnych problemach relacji międzynarodowych w XVIII wieku. No i także o historii myśli, o oświeceniu. To jest jasne, że nie można mówić o Rzeczypospolitej tego czasu nie znając bardzo dobrze jakby klimatu intelektualnego Europy, a nawet Ameryki w tym czasie, czyli w drugiej połowie XVIII wieku i w tych zagadnieniach na podstawie bardzo rozległych lektur Richard porusza się bardzo swobodnie i imponuje i wiedzą i umiejętnością skorzystania z tego dorobku.
Gdybym mógł powiedzieć, że czasem widać w niektórych polskich naukowcach pewne asekuranstwo i nieśmiałość w przekroczeniu barier dyscyplinarnych czy instytucjonalnych. Myślę, że w dużej mierze odpowiada to system, kiedy naukowcy są podporządkowani potrzebie osiągnięcia habilitacji profesury i tak dalej w określonym porządku i jest to jakby silnie hierarchiczna struktura, która nie zachęca do śmiałych eksperymentów. Chciałbym bardzo podziękować Piotrowi za jego bardzo ciepłe słowa pod adresem książki, ale też zaznaczyć, że jest jednym z tych historyków wieku XVIII wieku, który jednak przekracza te bariery między dyplomacją, ideami i kulturą.
Richardzie, to ja może od razu idąc za ciosem, chciałbym zapytać z punktu widzenia interpretacji, z punktu widzenia twojego spojrzenia jako historyka świetnie osadzonego w realiach polskich też instytucjonalnych, ale jako historyka ukształtowanego z doktoratem brytyjskim i przez całe lata funkcjonującego w anglosaskiej, nadal funkcjonującego w anglosaskiej nauce, to czym różnią się interpretacje tej ostatniej części funkcjonowania dawnej Rzeczpospolitej, które są formułowane przez historyków na Zachodzie, a tutaj w Europie Środkowej?
Mało kto na Zachodzie zadaje sobie trud w formułowaniu interpretacji ostatnich lat Rzeczypospolitej. W większości syntez czy podręczników tematyka jest zbijana szybko, czasem na podstawie przestarzałej i wysoce niepełnej literatury. Zresztą nie ma jednej przewodniej interpretacji. Nie jest tak, że po prostu wszyscy powtarzają linię z XIX-wiecznej imperialnej Rosji albo z XIX-wiecznych Prus, czy też nie wszyscy powtarzają taki wolterowski wizerunek fanatycznej, nietolerancyjnej szlachty. Czasem widać wielką sympatię dla Polaków walecznych, walczących przeciwko monarchiom. Czasem taka lekko skrywana pogarda, ale nie ma jednej interpretacji. Można powiedzieć tylko, że jest niedosyt wiedzy, z tym, że coraz więcej jest historyków różnych krajów, nie tylko w Niemczech, gdzie zawsze byli, ale także w Ameryce Północnej, w różnych krajach romańskich, no i zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Anglii, ale także w Szkocji, z profesorem Frostem i z profesorem Friedrich i innymi, którzy poważnie traktują dawną Rzeczpospolitą jako coś, co warto studiować. Jako coś, co nie jest mniej ważne niż na przykład Hiszpania.
Piotrze, ty w swoich badaniach poruszałeś nie tylko tematy polskie, ale również francuskie. Francja to się centrum polityczno-kulturalne XVIII wieku tamtego świata. Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o te interpretacje, które są formułowane na Zachodzie? No, a jakie są formułowane w Europie Środkowej. Bo pytam o to dlatego i dlatego tak dopytuję, bo odnoszę wrażenie, że często w debatach, nie wiem, czy publicystycznych, takich na poły popularnych w każdym razie, słyszę, a przynajmniej tak, odnoszę wrażenie, że dodaje się usłyszeć, właśnie o takim dosyć brutalnym spojrzeniu Zachodu na Polskę, jakoby ta Polska miała być taką właśnie jakimś chorym człowiekiem Europy, żeby już się może odwołać do określenia z nieco innej epoki. Ale czy to jest w ogóle prawda? Czy to jest zupełny wymysł?
Taki obraz Rzeczypospolitej jako swego rodzaju chorego człowieka Europy można było wyczytać właśnie w XVIII-wiecznych relacjach o Polsce, czy traktatach, które odnosiły się do sytuacji także w Polsce i tutaj we Francji oczywiście francuskie oświecenie miało dosyć surową opinię o polskiej anarchii niemal przysłowiowej, o niewolnictwie chłopów na wsi, no o takiej, jak mówiono, jakby organicznej niezdolności Polaków do do rządzenia się. Potem historiografia francuska miejscami jakby powiela ten obraz, ale jednak nie do końca. Jest kilka ważnych opracowań dotyczących Rzeczypospolitej w czasie, o którym opowiadamy, które wyszły spod pióra francuskich autorów i które tych schematów, pewnych stereotypów, które stworzył w dużej mierze, nie wyłącznie on, ale tutaj wart wspomnienia na pewno jest Wolter, przy czym trzeba pamiętać, że on taki negatywny obraz Rzeczypospolitej tworzył po pierwsze dlatego, że miał pewną a prioryczną wizję w ogóle spraw w Europie. Polski z własnego doświadczenia nie znał, a z kolei był bardzo blisko ideowo, ale też finansowo powiązany z Katarzyną II i Fryderykiem II Pruskim. Więc w historiografii francuskiej jest kilka takich prac, które jednak z tym czarnym wizerunkiem Rzeczypospolitej starają się polemizować i pokazują sprawy w innym sensie. Do najważniejszych prac należy stara z drugiej połowy XIX wieku książka nadal ważna Alberta Sorella o pierwszym rozbiorze Polski i kwestii wschodniej. On tam pokazuje, jak pierwszy rozbiór, o którym mniej mówiliśmy tym razem, był powiązany z starciem cywilizacji islamu i europejskiego chrześcijaństwa, ponieważ rozbiór był powiązany z wojną Rosji, z Imperium Tureckim. Tutaj Polska również posłużyła według Sorella za taki materiał do uzyskania rekompensat za nie dość wielkie sukcesy mocarstw takich jak Austria czy Prusy kosztem Turcji. Więc poza tym oczywiście trzeba pamiętać, że takim pomnikowym dziełem jest książka Jeana Fabre, Stanisław August i Europa wieku oświecenia. No i to jest wspaniałe dzieło, które no, pokazuje bardzo taki głęboki, zniuansowany i bardzo życzliwy Polakom i tytułowemu bohaterowi Stanisławowi Augustowi obraz tego, co się działo. Zresztą Fabre jest bardzo też krytyczny w stosunku do tego, co pisał Wolter. W współczesnym pokoleniu wiemy na przykład, że jest taki historyk z Uniwersytetu w Nanterre, który nazywa się Marc Bélissa, który pisze o relacjach międzynarodowych i tutaj też jest autorem kilku artykułów, w których rozbiory Polski są jakby elementem tej gry mocarstw i tutaj nie widzimy w tych tekstach jakiejś niechęci, braku obiektywizmu, tendencyjności. To są rzetelne rozprawy naukowe.
To znaczy temat dotyczący współczesnej Polski czy XVIII-wiecznej, dawnej Rzeczpospolitej?
Mam na myśli historiografię XVIII-wiecznej Polski.
Panowie, zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem, tak może trochę z intencją podsumowania, ale zapytać o to, na ile właściwie XVIII wiek i jego problemy, też badania nad nim, interpretacje, jakie możemy wysnuć na temat wydarzeń z XVIII wieku są dla nas dzisiaj w jakimś stopniu uniwersalne. No bo myślę sobie tak, że debaty o swojskości i zapatrzeniu na Zachód, o różnych rodzajach modernizacji, debaty na temat rosyjskich zakusów na hegemonię w naszej części Europy, to są sprawy, no, które właściwie zajmują nas dzisiaj. Chciałoby się powiedzieć, że nie mniej niż naszych przodków w XVIII wieku.
Masz rację, Michale. Debata między oświeconymi a sarmatami, a później między neosarmatami a neooświeconymi właściwie nigdy nie ustały, aczkolwiek przybrały nowe formy i były nowe akcenty z każdym pokoleniem. A z kolei wystarczy spojrzeć za wschodnią granicę i widać, jak każda próba odnowa ze strony Ukrainy, żeby ukrócić korupcję, żeby umocnić demokrację, żeby modernizować państwo, żeby wyzwolić tę energię społeczeństwa obywatelskiego, spotykają się z kolejnymi ruchami Rosji, żeby ośmieszyć, korumpować, okroić i ostatecznie zniszczyć. Analogia jest oczywista.
Wydaje mi się, że w relacjach międzynarodowych występują do pewnego stopnia takie stałe elementy i tendencje, które trochę nie zależą od zmian systemu rządów, od konkretnych polityków sprawujących władzę nad mocarstwami, które grają pierwsze skrzypce na naszym kontynencie. I widać tu pewną ciągłość. Zresztą to mi się rzuciło w oczy, kiedy studiowałem dokumenty dyplomatyczne francuskie z XVIII wieku, ale także z początku XIX, gdy przewaliła się rewolucja francuska i do władzy doszedł Napoleon, to okazało się, że ci dyplomaci, mimo tych dramatycznych zwrotów akcji, myślą bardzo podobnie i operują tymi samymi jakby pojęciami, widzą sytuację bardzo, bardzo podobnie, niezależnie od tego, kto jest u steru i jaka ideologia w danym momencie przeważa.
No to właściwie trochę wygląda na to, że ta zmiana sposobu myślenia w jakimś takim głębszym wymiarze, zmiana mentalności, to jest w ogóle najpoważniejsza zmiana, do jakiej może dojść. I tutaj też wracam do tego, czego zaczęliśmy naszą rozmowę już o sukcesach tych ostatnich 30 lat dawnej Rzeczypospolitej, że ta zmiana myślenia, która nastąpiła w latach 60., może bardziej jeszcze 70. i 80. XVIII wieku, może tym bardziej pokazuje nam się jako bardzo poważne faktycznie osiągnięcie tego okresu.
A jeden krótki cytat. Austriacki chargé d'affaires, który nazywał się Benedict de Cachet, mówił: pod wpływem i wrażeniem przyjęcia prawa o wolnych miastach Rzeczypospolitej, dawniej królewskich, mówił o Revolution in den Denkensart, rewolucja w sposobie myślenia ze strony szlachty. To było dla niego piorunujące, że szlachta może tak zmienić swoje podejście do mieszczaństwa, żeby dzielić z nim część tej roli obywatelstwa w Rzeczypospolitej.
No właśnie, i o tej rewolucji, sposobie myślenia miałem dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać z Richardem Butterwickiem, głównym historykiem Muzeum Historii Polski, i Piotrem Ugniewskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, także pracującym w Muzeum Historii Polski. Wszystkim tym, którzy wysłuchali naszej dzisiejszej rozmowy, gorąco polecam książkę Richarda Butterwicka, która stanowiła dla nas pewien punkt wyjścia i regularnie się do niej odnosimy. Światło i płomień, odrodzenie i zniszczenie Rzeczpospolitej, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa literackiego. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.